Witamy w podcaście Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, stworzonym w ramach projektu Procesy Tumskie – nowoczesna forma upowszechniania wiedzy. To niezwykła okazja, by zajrzeć za kulisy pracy prawnika i zobaczyć, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. W naszym podcaście omawiamy symulowane procesy, w których biorą udział studenci naszej uczelni oraz prowadzący, który na bieżąco komentuje przebieg sprawy, dzięki czemu możecie lepiej zrozumieć prawniczą rzeczywistość. Procesy Tumskie to projekt zrealizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez ministra edukacji i nauki. Zapraszamy do słuchania.
W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę na sposób rozumienia artykułu 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jest to przepis, który dotyczy czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym. W tym przypadku studenci bardzo dokładnie przedstawili takie, wydawałoby się, drobne sprawy, ale rzutujące na pozycję strony w postępowaniu, a mianowicie dotyczące modyfikacji, przekształcenia spółki, do której należały sporne nieruchomości.
Wysoki Sądzie, ja mimo wszystko chciałabym podkreślić, jak podstawowa zasada została złamana przez organ pierwszej instancji, ponieważ nie zostałam uwzględniona w żaden sposób w postępowaniu. Artykuł 10 nie mówi o tym, że w miarę możliwości organ ma mi zapewnić dostęp do akt sprawy i wypowiedzieć się, tylko mówi, że ma obowiązek to zrobić, od którego może odstąpić wyłącznie, jeśli na szali jest życie, bezpieczeństwo ludzkie albo niepowetowana strata materialna, a żadna z tych trzech przesłanek się nie spełniła. Nie miałam możliwości wypowiedzieć się ani dostać do akt sprawy w żaden sposób, co również wynika z innych przepisów KPA, że muszą być mi one zapewnione. Tym samym terminy biegły, a ja nie miałam możliwości w żaden sposób ani sprzeciwu, ani do operatu szacunkowego, ani do samej decyzji wywłaszczeniowej. Dziękuję.
Wysoki Sądzie, chciałabym się odnieść przede wszystkim do tego, że sam proces pierwszej instancji był jak najbardziej obciążony wieloma wadami. Trzeba tutaj wskazać, że oczywiście przy samym już określaniu stron postępowania starosta Śliński popełnił błąd, ponieważ niedokładnie sprawdził wypis z KRS-u oraz wypis ewidencji gruntów. Dlatego też pozbawił de facto strony skarżącej możliwości uczestniczenia w procesie pierwszej instancji.
Wysoki Sądzie, niestety przez to, że nie zostało mi zapewnione w odpowiedni sposób dostęp do czynnym udziału w postępowaniu, mój wgląd w te akta był ograniczony i dopiero później, kiedy dowiedziałam się o tym, że jestem stroną takowego postępowania wywłaszczeniowego, to miałam jakikolwiek kontakt z organem, jednak był on ograniczony. Ale tych niedopatrzeń jest więcej.
Kolejna kwestia, która również od kilku lat jest bardzo mocno podnoszona przez sądy administracyjne, a na przestrzeni kilkudziesięciu lat była dosłownie zapomniana albo też marginalizowana, dotyczyła tak zwanych żółtych zwrotek. Żółtych zwrotek, czyli potwierdzeń odbioru, które nie zawierają wszystkich elementów, o których jest mowa w kodeksie postępowania administracyjnego. Mówiąc krótko, w przypadku doręczenia zastępczego, czyli w sytuacji, kiedy przesyłkę listową odbiera inna osoba niż adresat, nie mamy tego pouczenia, o którym jest mowa w kodeksie postępowania administracyjnego. W tym przypadku studenci również pochylili się nad tematem żółtych zwrotek, tematem nowym, świeżym, coraz częściej akcentowanym przez sądy administracyjne, punktując błędy, jakie były popełniane przez organ administracji publicznej.
Nie zostały spełnione trzy przesłanki w myśl artykułu 43 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pismo zostało doręczone dorosłemu domownikowi, który nie przekazał pisma osobie upoważnionej.
Mówiąc o kwestii procesowej, która stanowiła przedmiot zainteresowania ze strony studentów, szczególną rolę należy zwrócić na artykuł 136 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odnosi się on do sytuacji, kiedy to organ drugiej instancji, organ odwoławczy, może zlecić organowi pierwszej instancji przeprowadzenie postępowania dowodowego, ale tylko jeśli chodzi o jego uzupełnienie albo też o wyjaśnienie najważniejszych kwestii. Jest to bardzo istotne, ponieważ artykuł 136 przez bardzo długie lata był takim przepisem, no, można śmiało powiedzieć, przepisem martwym, bardzo rzadko stosowanym przez organy administracji publicznej. Organy administracji publicznej bardzo chętnie korzystały z artykułu 138, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który dotyczył możliwości uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Od kilku lat obserwujemy taką bardzo interesującą tendencję, a mianowicie polegającą na tym, że sądy administracyjne coraz częściej wskazują na możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, co w praktyce wyłącza możliwość stosowania artykułu 138, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Innymi słowy mówiąc, została praktycznie do zera ograniczona możliwość uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji bez wcześniejszego przeprowadzenia postępowania uzupełniającego na podstawie artykułu 136 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Ja mam pytanie do organu administracji publicznej, bo tutaj zostało też poruszone, że organ na pewnym etapie stwierdził, że wadliwości w postępowaniu w pierwszej instancji są na tyle duże, że postanowił użyć artykułu 138 paragraf 2. I chciałam spytać, żeby to wybrzmiało też w całokształcie, które elementy wskazały, że ten artykuł powinien zostać zastosowany, a organ administracji jednak nie zdecydował się na dokonanie czy przeprowadzenie postępowania uzupełniającego we własnym zakresie.
Dziękuję pięknie, bardzo proszę o odpowiedź.
Odpowiadając na pytanie Wysokiego Sądu, należy zaznaczyć, iż skomplikowana materia całej sprawy, opierająca się głównie na tak naprawdę jednym dowodzie kluczowym w sprawie, czyli na operacie szacunkowym, jest materią skomplikowaną i przez to należy sprawić, by strona skarżąca w tym przypadku, spółka Moglewski, mogła uczestniczyć w dwóch postępowaniach tak naprawdę, ponieważ w momencie, w którym sprawa wróci do pierwszej instancji, będzie mógł zostać powołany nowy biegły, będzie mógł zostać sporządzony nowy operat szacunkowy, strona będzie mogła wypowiadać się co do zgromadzonego materiału dowodowego i ewentualnie od kolejnej decyzji się odwołać. Natomiast w tym przypadku, kiedy my byśmy jako organ wojewódzki przeprowadzili takie postępowanie, tak naprawdę odebralibyśmy stronie skarżącej szansę, podwójną szansę można powiedzieć, na wypowiedzenie się co do zgromadzonego materiału dowodowego.
Dziękuję pięknie.
Zaskarżając całą decyzję organu pierwszej instancji, należałoby ją przeanalizować w sposób zupełny i należałoby poprosić kolejnego rzeczoznawcę, żeby wydał opinię uzupełniającą i poprowadzić samemu postępowanie, skoro organ pierwszej instancji w sposób wyraźne i widoczne nie był w stanie tego zrobić. Dziękuję.
Sprawa kolejna, która odnosi się do takiej sytuacji bardzo rzadko spotykanej już nie tylko w prawie administracyjnym, ale sytuacji związanej z prawem zwyczajowym. Organ pierwszej instancji, starosta, który prowadził postępowanie w sprawie wywłaszczenia, był zobligowany do poinformowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym. W tym przypadku wykorzystał możliwość zwyczajowego informowania o podejmowanych czynnościach. Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza takie rozwiązanie, kiedy w sposób zwyczajowo przyjęty informujemy o postępowaniu w stosunku do nieruchomości, które mają nieuregulowany stan prawny. Taka sytuacja występowała właśnie w tym postępowaniu i co istotne, studenci po analizie orzeczeń sądów administracyjnych wyraźnie wskazali, że czynności, które podjął organ pierwszej instancji, wydawałoby się, że czynnościami takimi prostymi, czynnościami, które nie budzą wątpliwości, jak informowanie za pomocą tablicy ogłoszeń, niestety, ale nie wyczerpują tej przesłanki, o której mowa jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a dotyczącej informowania w sposób zwyczajowo przyjęty.
Chciałam zaznaczyć, że organ jak najbardziej zwrócił na to uwagę, ponieważ tutaj, jak Wysoki Sąd mówił, muszą być spełnione trzy przesłanki, czyli po pierwsze musi być informacja w prasie krajowej, musi być informacja w BIP-ie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. W tym przypadku podczas ogłaszania przyjęto tylko informację ogólną, wywiesili takową informację na tablicy w gminie, w urzędzie gminy. Dlatego też była to jedna z przesłanek do uchylenia tej decyzji, do ponownego rozpatrzenia.
Ponownie. Niech strona przeciwna uzgadnia takie rzeczy przed przyjściem na salę sądową, ponieważ w waszym piśmie, w waszej decyzji, która została wydana przez organ drugiej instancji, nie został podniesiony ten problem, na który ja również wcześniej nie zwróciłam uwagi, a tym problemem jest właśnie to, że nie zostałam w sposób zwyczajowy poinformowana. Dopiero dziś jest to podnoszone na sali sądowej, jednak wcześniej, przekazując tą sprawę ponownie do rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, nie zostało wspomniane, że sposób poinformowania mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym był niewłaściwy. Dziękuję.
Kwestia kolejna, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy operatu. Operatu szacunkowego, który jest podstawą do określenia, jaką wartość posiada dana nieruchomość, która stanowiła przedmiot postępowania wywłaszczeniowego. Jest to sytuacja bardzo sporna, ponieważ jest tutaj pytanie, gdzie jest ta granica, do której organ administracji publicznej może się posunąć, oceniając informacje, które są zawarte w operacie szacunkowym. Jeśli chodzi o czynności, które zostały podjęte przez studentów, tutaj bardzo ładnie studenci bazowali również na tezach, które zostały wypracowane przez sądy administracyjne i wskazujące, w jaki sposób organ administracji publicznej ocenia operat szacunkowy, który jest podstawowym dokumentem, podstawowym dowodem, jeżeli chodzi o postępowanie wywłaszczeniowe.
Nie można wymagać od organu, aby był biegłym we wszystkich materiach i wszystkich sprawach, więc logicznym jest, że organ zasięgnie wtedy porady biegłych, którzy oszacują i wypowiedzą się na tematy, które sprawy dotyczą. Organ dokonuje wtedy jedynie analizy formalnej, czy biegli rzeczywiście rzetelnie i zgodnie ze swoim wykształceniem dokonali tej oceny.
Największa i największy błąd jest tutaj założenie, że nieruchomość, jaką ja posiadam, to grunty orne, co jest nieprawdą. Znajduje się tam wiele maszyn, urządzeń budowlanych, również miejsc do mycia tych maszyn, co nie zostało uwzględnione w operacie szacunkowym i tym samym nie sposób jest stwierdzić, że w jakikolwiek sposób odzwierciedla on rzeczywistą wartość mojej działki.
Biorąc pod uwagę wszystkie inne wyceniane działki, brano pod uwagę merytoryczne, naprawdę bardzo szczegółowe badania nie tylko samej działki, nie tylko samych zabudowań czy urządzeń rolnych, jak to pani nazwała, ale brano też pod uwagę czynniki naturalne, takie jak erozję dróg czy na przykład drzewostan, który znajduje się w terenach naturalnych, co też miało duży wpływ na tą wycenę.
Kwestia kolejna, która dotyczy nieruchomości zamiennej. Należy mieć na uwadze, że nieruchomość zamienna może być przekazana w zamian za nieruchomość, która stanowi przedmiot wywłaszczenia. Tutaj również mam do czynienia z takim dość w zasadzie detektywistycznym dochodzeniem, czy dana gmina posiadała nieruchomości zamienne, czy też te nieruchomości nie posiadała. Mimo deklaracji we wniosku o wywłaszczenie rzeczonej gminy, że takich nieruchomości nie posiada, jeśli chodzi o kwestie nieruchomości zamiennych, studenci też bardzo ładnie przedstawili swój własny punkt widzenia, że takie nieruchomości występują, gmina takie nieruchomości posiada, gmina takimi nieruchomościami operuje, stanowią one przedmiot obrotu i mogą być ujęte właśnie, jeżeli chodzi o postępowanie wywłaszczeniowe, a ograniczanie się tylko i wyłącznie do jednego zdania we wniosku, że gmina takich nieruchomości nie posiada, jest może nie tyle co absurdem, ale też daleko idącym niedociągnięciem, a przede wszystkim niedopatrzeniem ze strony organów administracji publicznej.
Gmina Kozanowice posiada nieruchomości zamienne, które byłaby mi w stanie wydać za moją działkę. Nie została na to zwrócona uwaga. Również nie została zwrócona uwaga na to, że rokowania faktycznie nie zostały przeprowadzone, nie z mojej winy, tylko z winy organu pierwszej instancji. Organ pierwszej instancji nie poinformował również w sposób zwyczajowy.
Tak, więc rzeczywiście tutaj we wniosku wójta w punkcie 6 mamy wzmiankę o tym, że gmina nie dysponuje takimi działkami. Natomiast tak jak Wysoki Sąd już wcześniej wskazał w skardze, strona skarżąca wniosła, iż według informacji zamieszczonych na stronie BIP Urzędu Gminy takie działki istnieją. Natomiast to, że takie działki istnieją i mogą być ewentualnie, podkreślam, ewentualnie wymienione, nie znaczy, że taka transakcja musiałaby zajść. Dlatego też tym bardziej organ drugiej instancji nie ma wglądu do tego, jakie przeznaczenie mają te działki, czy są podpisane jakiekolwiek umowy, czy te działki są w jakikolwiek sposób obciążone. Organ drugiej instancji po prostu nie posiada takich informacji w aktach swojej sprawy.
Kwestia kolejna, na którą należy zwrócić uwagę, mianowicie możliwość zastosowania sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że w postępowaniu, które stanowiło przedmiot analizy strony studentów, mamy do czynienia z decyzją, która została wydana na podstawie artykułu 138 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. To znaczy, wojewoda uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W tym przypadku ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje możliwość wniesienia nie skargi, ale możliwość wniesienia sprzeciwu. Zastosowanie takiego rozwiązania nie było przypadkiem, ponieważ instytucja sprzeciwu jest instytucją bardzo młodą. Instytucją, która jest dopiero od kilku lat, figuruje w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w tym przypadku studenci również mogli zapoznać się, jak ona funkcjonuje w praktyce, mianowicie jakie możliwości ma sąd administracyjny w sytuacji, kiedy spotyka się ze sprzeciwem. To nie jest skarga. Tutaj możliwości sądu administracyjnego są znacznie, znacznie ograniczone, co zostało właśnie przedstawione w tej końcowej fazie postępowania, a mianowicie podczas ogłaszania wyroku przez sąd administracyjny. Bardzo ważną taką uwagą, którą należy moim zdaniem szczególnie podkreślić, jest tutaj kwestia dialogu. Dialogu pomiędzy poszczególnymi stronami. Proszę mieć na uwadze, że studenci, którzy reprezentowali organ i studenci, którzy występowali w imieniu spółki skarżącej, do której należały nieruchomości stanowiące przedmiot wywłaszczenia, byli to studenci z różnych rad. Ci studenci praktycznie się nie znali, pomijając kwestie jakichś tam znajomości korytarzowych, ale to nie były znajomości, które były oparte na, jak to się mówi, na wspólnych zajęciach. Nie, wręcz przeciwnie. Tak więc tutaj pojawia nam się też taki pewien inny element, który znacznie wykracza poza zarówno ramy ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, jak też ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Mianowicie współpraca, współgranie, współdialog, wymiana myśli, wymiana poglądów, a przede wszystkim wymiana zarzutów, ponieważ w pewnym momencie, no, całe postępowanie miało już taki charakter troszeczkę, bym powiedział, emocjonalny, ale to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, jeżeli chodzi o kształtowanie postawy przyszłego prawnika. Prawnika, który w pewnym momencie będzie musiał pojawić się na sali rozpraw i będzie musiał współuczestniczyć, współgrać z osobami, których nie zna, w stosunku do których nie wie, w jaki sposób się zachować i nie wie, czego o nich oczekiwać. Jeżeli chodzi o proces, który był przedstawiany przez studentów, tak jak mówiłem, według tego scenariusza, jaki jest nakreślony w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sam proces przede wszystkim miał za zadanie również wykształcić odpowiednich postaw procesowych, tak aby te osoby mogły już tak powolutku, w przynajmniej taki namacalny sposób, wczuć się w te role, w jakich wystąpią prawdopodobnie za kilka lat po ukończeniu edukacji prawniczej. Sprawa kolejna, która dotyczyła postępowania, jakie zostało przedstawione w ramach procesu tumskiego, mianowicie została każda ze stron, każdy z uczestników miał dosłownie swoje 5 minut. Tak jak mówiłem już dwukrotnie, cały proces przebiegał według takiego scenariusza, który mamy w tej ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ale każda z osób musiała albo też była wywołana do tego, aby przedstawić swoje uwagi, przedstawić swoje zdania, żeby mówiąc krótko, wczuć się w tą rolę, jaka została im przypisana. Nawet jeżeli to było zwykłe wywołanie sprawy, to przebiegało w taki sposób, w jaki mamy na rozpoczęciu rozprawy przed sądami administracyjnymi. Także sam przebieg procesu, mimo że dotyczył pewnych fragmentów ustawy o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej postępowania wywłaszczeniowego, jak też najważniejszych takich punktów, które uległy takiej, tak podkreślam cały czas, radykalnej modyfikacji, jeśli chodzi o sądy administracyjne, należy tutaj ocenić nie tyle co bardzo wysoko, ale przede wszystkim wskazać na taki bardzo istotny element praktyczny, element, który pozwoli później odnaleźć się już w życiu prawnika, albo też przynajmniej będzie stanowił jakiś taki mały krok do tego, aby wczuć się w tą rolę już profesjonalnego prawnika, który pojawia się na sali rozpraw. Dziękuję.
Procesy tumskie to nowatorski projekt Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, mający na celu propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sądów, prokuratury oraz profesjonalnych pełnomocników. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.